Fala, Enzo, salve. Vielä Temu, jeden z poetów polskich, z rozpaczy nad swoim życiem, które mu całkowicie się rozleciało, napisał takie słowa. I ponoć już o gwiazdach wszystko wiemy, i coraz dalej wybiegamy w naszych snach, lecz tak naprawdę wcale nie umiemy odpędzić chmury, co nadciąga nad nasz dach. Chciałem wam dziś opowiedzieć pewną historię i podzielić się z wami Słowem Bożym, które wierzę dawno temu Bóg wkładał do mojego serca, szczególnie przemówił z powodu kilku sytuacji, które wydarzyły się w życiu moim i moich przyjaciół. Chcę wam powiedzieć, kiedy podróżuję po Polsce z grupą Syjon, może niektórzy z was czasami patrzą na internet, na naszą stronę, to wiedzą, o czym mówię. Mamy kierowcę, Sławek. Sławek doświadczał goryczy i rozpaczy, kiedy był małym chłopcem. Tata pił, a mama walczyła z biedą, która przez pijaństwo przyszła do domu. Sławek chciał się dostać do szkoły, ale się nie udało. Zamiast w szkole, tak się życie potoczyło, że znalazł się w Afganistanie na wojnie. Miał jednego przyjaciela, którego kochał, ale tam w Afganistanie na jego rękach ten przyjaciel mu umarł. Sławek obiecał, że kiedy urodzi mu się syn, to da mu imię swojego przyjaciela. Kiedy wrócił do domu, poznał piękną młodą kobietę, ale kiedy urodził się ich syn, któremu dali wymarzone imię i chcieli się cieszyć swoim życiem, nie mając nawet roku, jego syn umiera mu na rękach. Rozpoczynają się schody w dół. Picie, picie, jeszcze raz picie. Zaczyna się sypać jego zdrowie. Pewnego dnia mówi swojej żonie, aby podpisała mu zgodę z powodu tego, że jest zawodowym żołnierzem. Kiedy wybuchają kolejne konflikty w Angolii, prosi żonę o podpisanie dokumentów, aby mógł wyjechać do Angolii, i daje żonie dokumenty rozwodowe i prosi ją o rozwód. Mówi: kocham cię, ale nie mam ci nic do zaoferowania. Ty jesteś młoda, ładna, zdolna. Ja jestem wrakiem życiowym. Pozwalam ci odejść i prowadzić swoje życie. Jego żona nie przyjmuje jego dokumentów ani nie zgadza się na jego wyjazd na wojnę w Angolii. Sławek odchodzi z domu i żyje na ulicy. Pewnej zimy, kiedy pije i pije i pije i znajduje się czasami 5-6 razy w roku w szpitalach z powodu różnego rodzaju chorób, których nabawił się pod mostem czy na ulicy, Sławek znajduje się w szpitalu i pisze ostatni list do swojej żony i mówi: odejdź, daj mi rozwód, pozwól mi odejść, ja chcę umrzeć, a ty chcesz żyć. Dla nas nie ma już nadziei. I wtedy jego żona odwiedza go w szpitalu i zwyczajnie przy jego szpitalnym łóżku klęka i wyznaje mu: kiedy ty nie byłeś w domu, ja poznałam Pana Jezusa Chrystusa, który zmienił moje życie i chcę ci o nim opowiedzieć. Parę godzin później Sławek przyjmuje Pana Jezusa Chrystusa, a kilka dni później jako wierzące małżeństwo otrzymują słowo od Boga: wynagrodzę wam dni, które pożarła szarańcza. Dzisiaj, gdybyście spotkali mojego przyjaciela Sławka, ma 5 dzieci, a najstarszy jego syn nazywa się imieniem tamtego kolegi z Afganistanu. Jest pastorem w Pietrozawodzku. Prowadzi służbę misyjną na prawie całą Ukrainę i był naszym kierowcą na ostatniej trasie ewangelizacyjnej przez Polskę. W przyszłym roku znowu będzie naszym kierowcą, prawie 1000 kilometrów przemierzymy Ukrainy w różnych zborach i miejscach. Chcę wam powiedzieć historię o Romanie i Barbarze. Kiedy Roman zaczął pić, pił coraz częściej, a kiedy przyszło Barbara, Roman był górnikiem, miał wrócić do domu, ponieważ żona czekała przy stole, przygotowała wazon na kwiaty i przygotowała dobre jedzenie, ale Roman nie wrócił, ponieważ jak zwykle zapił zbyt długo w piwiarni z kolegami. Tamtego dnia doszło do zamieszania. Roman uderzył kuflem drugiego człowieka, Tamten mało nie umarł. Bardzo szybko aresztowanie, proces. Barbara posyłała paczki, póki mogła, potem przyszła bieda. Kiedy nie dała już rady, dziecko zabrała policja do schroniska dla dzieci, ponieważ dziewczynka dostała ciężkiej anemii, ich córka. Barbara męczyła się w małym, wilgotnym mieszkaniu ze swoim zdrowiem. Kiedy zdrowia nie starczyło, umarła w szpitalu wojewódzkim. Po paru latach Roman wyszedł i stał nad jej grobem. Znowu ileś tam lat życia kogoś pożarła szarańcza. Chcę się dzisiaj z wami dzielić słowem, które z powodu tych ludzi, których kochałem i których kocham, z powodu kilku innych ludzi Bóg wie, że mocno włożył do mojego serca. Wiecie, grzech to jest powód tych nieszczęść, o których wam dziś opowiedziałem. Potężna i niszcząca jest moc grzechu i często jako ludzie o niej całkowicie zapominamy. Grzech jest jak fałszywy towar w supermarkecie. Kiedy bierzesz go z półki, wygląda jak gdyby cena była taka, przy kasie okazuje się, że jest wyższa. Z grzechem jest dużo gorzej. Nigdy nie uprzedza, ile będzie kosztował, zawsze udaje, że jest tani, a jest 5 razy droższy niż miał być. Nigdy nie uprzedza, jak daleko pociągnie i w jaką pustkę i ruinę doprowadzi. I chciałbym dzisiaj porozmawiać z wami o grzechu i na ten temat nauczać, ponieważ tak jak tu wszyscy jesteśmy, wszyscy grzech czynimy, wszyscy z nim mamy do czynienia. Nie ma na tym miejscu ani jednego człowieka, który mógłby powiedzieć, no ja nie wiem, o czym mówisz, jeśli mówisz o grzechu. Biblia nam mówi, że wiecie, Bóg nas nie chce zostawić w nieświadomości i wiele rzeczy nam mówi, a jednym z pierwszych dzieł Ducha Świętego w naszym życiu, Bóg może czynić wspaniałe rzeczy w naszym życiu, kiedy przychodzi, ale jednym z pierwszych dzieł nie jest taniec, nie jest radość, choć są one udziałem ludzi w Duchu Świętym, nie jest jakaś niezwykłe szczęście, ale wierzę, że w Kościele, gdzie jest głoszona prawdziwa Ewangelia, pierwszym dziełem Ducha Świętego jest przekonanie o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Bóg chce, abyśmy o nim wiedzieli, abyśmy w tym nie żyli. Otwórzcie dzisiaj wasze Biblię na dramatycznej historii. Na historii dramatu kobiety, która zawiodła się na wszystkim, w co wierzyła w swoim życiu. Mianowicie Ewangelia Jana, 8 rozdział, od 3 do 11 wersetu będziemy czytać. Ewangelia Jana, 8 rozdział, od 3 do 11 wersetu. Znacie tą historię, ale przeczytajmy ją. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją pośrodku. I rzekli do niego: nauczycielu, oto tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie, a Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. A Jezus, podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: kobieto, gdzie są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: nikt, panie. Wtedy rzekł Jezus: i ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Popatrzmy na chwilę na tą historię, zanim przejdę do sedna mojego dzisiejszego nauczania. Czytamy tutaj, że przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili pośrodku. Czy jest ktoś na tej sali, kto chciałby się znaleźć w takiej sytuacji? Wiecie, gdy pracowałem przez te wiele lat jako kapelan więzienny, nauczyłem się kilku rzeczy. Po pierwsze, poznałem ludzi, których prywatność i których całe życie wywleczono na światło i na oczach wszystkich obnażono. podczas sądu. Po drugie, nauczyłem się i od tamtej pory nie wierzę gazetom. Gazety tylko kłamią, kłamią i jeszcze raz kłamią i kręcą. Byłem bezpośrednio z ludźmi oskarżonymi, o których pisano w gazetach. To, co pisały gazety, to było coś innego zupełnie niż oni zrobili. Ukolorowane, ubarwione, dodane, poprzekręcane. Nauczyłem się, że człowieka nie tylko nie powinien sądzić, ale nawet nie potrafi dobrze osądzić. Czasami za słabo, czasami za mocno. My nie mamy do tego daru. A więc czytamy, przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Nikt z nas nie chciałby się znaleźć w takiej sytuacji. Jeśli mamy wyobraźnię, wiecie, ja mam taką plastyczną wyobraźnię, ja jak czytam, to ja widzę tą historię na swoje oczy, to tutaj piszę o straszliwej scenie, która odbywa się na naszych oczach. Słowo Boże mówi przyłapaną, coś jest przyłapane, czyli wiecie, została przyłapana kobieta, nie zdążyła się nawet dobrze ubrać, została przywleczona w tłum, nieprzygotowana na spotkanie z tłumem. Myślę, że była tylko owinięta w jakąś szatę, którą zdążyła szybko porwać, albo w jakieś tylko bardzo prymitywne ubranie, otulona, rozczochrana. Wiele kobiet, które tu dzisiaj siedzą na tym miejscu, spędziło godzinę, 40 minut, może 30, żeby się przygotować, żeby wyglądać. Ona nie miała tej możliwości. Owinięta w jakieś prześcieradło albo szatę, została przytargana i rzucona na ulicę jak nikt. Przyprowadzili, mówi Słowo Boże. Ja czuję ich brutalność tutaj. Wiecie, która z kobiet chciałaby czegoś doświadczyć takiego? I ta właśnie kobieta to doświadczyła. Słowo Boże mówi, postawili ją pośrodku. Bez żadnej dyskrecji rozgrywa się na naszych oczach scena. Mamy trzech głównych bohaterów. Stoi Jezus, stoi grzesznik, a otacza ich nienawiść. Co z tego może wyniknąć? Wiecie, jedna z pierwszych rzeczy, która się pojawiła, gdy czytałem tą historię i studiowałem w Słowie Bożym, to Słowo Boże mówi przyłapaną. Zauważyliście to? Więc pierwsze pytanie, jakie się nasuwa, to momencik, ale gdzie jest facet? Co, ona sama była przyłapana? Widzicie, wszystkie fałszywe religie poznacie po tym, że się zawsze kobiet czepiają. Prawie każdy martwy kościół, jaki w życiu widziałem, to był taki, gdzie się czepiali, jak się kobiety ubierają. Przyłapali. Faceta oczywiście nie było. I brzmi pobożnym tonem. Jakże fałszywe słowo. Pobożni mężczyźni zaczynają mówić, Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamieniować. Ty zaś co mówisz, mówią do Jezusa. I wtedy wtrąca się narrator tej historii. Narratorem jest Duch Święty, ponieważ my wierzymy, że całe słowo od Boga jest natchnione. Amen. I wtrąca się Duch Święty, narrator, i mówi, a to mówili z powodu prawości swojego serca? Nie. A to mówili kusząc Go, by mieć powód do oskarżenia Go. Ich celem było jedno, kusić, oskarżać, niszczyć. To było ich działanie. A Jezus, wiecie, nasz Jezus jest kochany, On jest niesamowity. On się schylił i sobie coś pisał po ziemi. Sprawiał wrażenie, jakby ich nie słuchał. Pisał palcem po ziemi, a oni, gdy nie przestawali Go pytać, podniósł się. Wiecie, kiedy się Bóg podnosi i coś ma powiedzieć, lepiej dla nich było, żeby sobie poszli do domu, jak się podniósł. Ale nie poszli. Myślę, że czekali na odpowiedź Pana Jezusa i się zastanawiali. No, teraz Cię mamy. Teraz Cię mamy. Teraz nie możesz być ani po jej stronie, ani po naszej. Teraz nie masz odpowiedzi. Zagięliśmy Cię nareszcie, Ty cieślo z Nazaretu. Co teraz powiesz? I rzekł do nich, kto z Was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. Ops, tego nie było w planie. Co to? Tego nie było w planie. I znowu schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. Powiedzcie, że nie jest niesamowity Pan Jezus? Wiecie, nie wiemy, co pisał, ale kiedyś bardzo mi się podobało. Różne słyszałem wyjaśnienia, co tam Jezus pisał, ale podobała mi się opinia jednego z takich moich ulubionych teologów, który powiedział, że prawdopodobnie pisał nazwę grzechu, a potem rysował strzałkę w kierunku właściwego faceta. Podoba się Wam takie wyjaśnienie? Amen. Jezus zna nasze serca. Myślę, że kamienie powoli opadały na ziemię. Było słychać takie bum, 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 jak kamienie spadały i ludzie powoli wychodzili. Dyskretnie, cicho kolejne osoby opuszczają zbiegowisko, z czymś tam poszli do domu. My też dziś z czymś tam pójdziemy do domu. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. Ciekawy szczegół podkreślić chcę wam. Zauważyliście? Najpierw poszli najstarsi do domu, a potem ci młodsi. Ci starsi są mądrzejsi, wiecie. Młodsi mają trochę więcej buntu i pychy w sobie. Jeszcze się im wydawało, że coś będą udowadniać, ale też powoli musieli opuścić to miejsce. Szli do domu. Jako nie doszli zabójcy w imię sprawiedliwości, tacy pobożni. Wiecie, i nagle zrobiło się pusto, nie ma obrońców sprawiedliwości, został Jezus i wystraszona kobieta, znikła nienawiść i to jest to wspaniałe miejsce, gdzie każdy z was musi się spotkać z Jezusem. Pamiętacie tą starą pieśń? Gdy wpatruję się w Twą świętą twarz. Gdy patrzę na Ciebie, Panie, wtedy wszystko znika. Znikają ludzkie wnioski, ludzkie oskarżenia. Jesteś tylko Ty i ja. Pamiętam tą chwilę w moim życiu. Po 3 dniach walki z Ewangelią w moim sercu. Po 3 dniach rozmyślania, czy to, co usłyszałem, może być prawdziwe. O 2:14 w nocy zgiąłem swoje kolana. Obudziłem się w nocy i wiedziałem, że to jest ten moment. Wszystko zniknęło w cień. Był tylko On i ja. Tamtego dnia zmieniło się moje życie. Tamtego dnia wyruszyłem zupełnie nową drogę, którą nadal idę, której częścią jest moja wizyta u was, której częścią jest moja chrześcijańska przygoda, moja przygoda z Bogiem, przygoda, podczas której spełniają się marzenia. Pamiętacie? 30 lat temu, albo trochę ponad 30 lat temu, niektórzy z was pamiętają, niektórzy z was słyszeli, był taki zespół Rolling Stones, The Rolling Stones. I śpiewali taką piosenkę I can get no satisfaction. Nie mogę znaleźć satysfakcji na tym świecie, w niczym. Wiecie, minęło 30 lat i niedawno słuchałem U2 i Bono śpiewał I still never find what I'm looking for. Ciągle nie znalazłem. I find what I'm looking for. Ja znalazłem to, czego szukałem w Jezusie. I nie jest to slogan, wiecie, ja nie jestem jakąś, nie wiem, dziewczynką z klubu z wycinankami i nie mówię to, co mi kazali. Ja naprawdę znalazłem w Jezusie moją nadzieję, moją pasję, spełnienie moich marzeń. W Nim ukryła się moja rodzina, w Nim ukryła się moja rozpacz, mój ból, moje choroby i cała moja przyszłość w Nim jest ukryta. Dobry jest Pan Jezus, prawda? Idź i odtąd już nie grzesz. Wiecie, Biblia wiele nam mówi o łasce, wiele nam mówi o Bożym współczuciu, o grzechu i tego nauczania nie da się usunąć ze Słowa Bożego. Nie da się po prostu jakoś usunąć nauczania o grzechu. Idź i odtąd już nie grzesz, mówi Jezus. I wiecie, te słowa są dla Ciebie i dla mnie. Nie wiem, w jakim stanie dzisiaj tutaj przyszedłeś na to miejsce. Jak już powiedziałem wczoraj, wiem, że kiedy siedzimy na tym miejscu, wszyscy mamy przypiętą do twarzy tą maskę pod tytułem Alleluja, jestem w kościele. Wszyscy potrafimy powtórzyć chwała Bogu, bracie, i podawać sobie ręce. Ja wiem. Ale wiem, że wielu z was, którzy siedzicie tutaj, nie macie powodu do radości. Wielu z was musi dzisiaj w niedzielę wrócić do domu, który nie jest tym, co było waszym marzeniem. Wielu z was musi wrócić do miejsca, gdzie będzie się borykać z grzechem, z którym nie możesz sobie poradzić. Być może jest kilka osób na tym miejscu, które nie mogą sobie poradzić z nikotyną. Być może jest kilka osób na tym miejscu, które nie mogą sobie poradzić z rujnującym je alkoholizmem. Być może jest kilka osób na tym miejscu, które nie mogą sobie poradzić z pornografią, z zazdrością, zawiścią i gniewem. Bóg nie chce, żeby to tak było. Bóg chce, żebyś mógł wrócić do domu inny niż byłeś. Bóg chce, żeby się obudził nowy poranek. Bóg chce, aby jutro wstał świt, kiedy nareszcie wstaniesz, nie będziesz miał tej depresji kolejny dzień, a potem tej depresji kolejny wieczór. Są ludzie na tym świecie, którzy budzą się i nienawidzą tego, że już jest rano, żyć im się nie chce. I są ludzie, którzy budzą się i dzień jest nowy w Chrystusie. Jest coś nowego, coś, czego sztucznie wytworzyć się nie da, bo w kościele można zrobić atmosferę, ale w sercu nie. To jest to coś, czym się możesz obudzić, jeśli dzisiaj skierujesz swoje serce i szczerze zwrócisz się do Jezusa. Bóg chce, byś dziś przeżył tą decyzję razem z Nim. Bóg tęskni, żebyś za Nim tęsknił. Bóg pragnie, żebyś Go pragnął. Bóg chce przeżyć dzisiaj z Tobą coś i o tym chciałem Wam powiedzieć. Wszyscy wiemy, doświadczyliśmy, jeśli mamy więcej niż 5 lat, jaka jest moc grzechu, jakie konsekwencje ponosimy, kiedy źle wybierzemy w życiu. Czasami boleśnie doświadczamy konsekwencji cudzego grzechu nawet w naszym własnym życiu. Koszmary z dzieciństwa nie pozwalają ci się stać normalną kobietą, normalnym mężczyzną. Widzimy, jak w grzechu giną ci, których kochamy. Ileż razy jako kapelan więzienny widziałem te biedne matule w tych beretach, w tych płaszczach, w tych podartych butach stojące pod więzieniem z paczką dla tego, którego kiedyś trzymały na rękach i mówiły: moje szczęście, mój kochany mały chłopiec. Minęło 20-30 lat i sfatygowani życiem ludzie stoją, a my rozmawialiśmy z nimi jako kapelani. Wiecie, w wielu tych starych, zmęczonych oczach widziałem, to chyba tylko Bóg może matce dać taką miłość. Mój chłopiec, ona mówi, pastorze, zanieś mu paczkę i powiedz, że czekam na niego w domu. Chcę Wam powiedzieć, grzech jest niszczącą siłą. Jeśli się z nim nie rozprawisz, on się rozprawi z Tobą. Grzech wygląda dobrze i obiecuje tak wiele, pozostawia jednak ból, wstyd i pustkę, o czym się nie jeden z nas przekonał. Wiemy, że grzech się nie opłaca, nie przynosi dobra, a jednak go czynimy. Chcę Wam powiedzieć, każdy z nas na tej sali, słyszycie, każdy, nie ma osoby, do której bym nie mógł podejść i wskazać, każdy z Was na tej sali ma lub może mieć wybaczone grzechy w Jezusie Chrystusie. Biblia mówi, przyjdź, a będziesz bielszy niż śnieg. Widzieliście śnieg? Kiedy taki świeży, dobry śnieg spada. Biblia mówi, takim ja Ciebie mogę zrobić. Bóg mówi, że może to wszystko zmienić. A jednak, pomimo, że On tak mówi, od pierwszych stronic Biblii, Bóg z taką radością stoi i mówi, Wy mój lud, a ja będę Waszym Bogiem. A ludzie od pierwszych stronic Biblii kręcą nosem i mówią, my wiemy lepiej. Upadają, cierpią, płaczą. Ledwie powstają. Bóg znowu entuzjazmem otwiera ręce i mówi, ja będę waszym Bogiem, a wy bądźcie moim ludem. A ludzie mówią znowu, my wiemy lepiej. My wiemy lepiej. Grzech pociąga, podoba się nam. Pociąga nas pozorną racją i pięknem, aby na koniec znowu jadowicie ukąsić. Każdemu z nas to się zdarzyło. Grzech obiecuje radość, pozostawia łzy, obiecuje rozwiązanie, a pozostawia jeszcze większe zamieszanie. Jest w nim coś pięknego, pociągającego dla nas. Gdyby grzech na samą myśl o grzechu bolał, to byśmy tylko myśląc o złym krzyczeli z bólu i byśmy go nigdy nie popełniali. Ale tak nie jest. Czy może kto zgarnąć ogień do swego zanadrza, jego odzienie się nie spali? Pisze kaznodzieja w Przypowieściach 6:27. Prawda jest taka, jeśli bawisz się nim, doświadczysz jego niszczycielskiej siły, ponieważ taka jest jego natura. Jako pastor widziałem nieraz ludzi, którzy przychodzili i drżącą ręką trzymali kartkę i tak im ręce chodziły. To była kartka z badaniami od onkologa. Znacie kogoś, kto jest chory na raka? Ja ich kilku widziałem. Biała twarz, smutne oczy. Nie zapomnę tych kaw, tych nocnych herbat wypitych i spędzonego czasu na rozmowach z tymi ludźmi. Nie zapomnę tego, jak inaczej zaczynali patrzeć na dzieci, na męża, na żonę, na rodziców, na świat. Żaden z nich nie przyszedł i nie powiedział, wiesz, to tylko taki mały rak. Lekarz powiedział, że jest taki mały, to się nie będę przejmował, bo jeśli lekarz powiedział, że jest mały, oni wiedzieli, że ten mały pewnego dnia będzie duży, aż ich zabije. Kiedy w poprzednich wiekach Szczególnie właśnie na wschodzie ludzie odkrywali któregoś dnia między palcami troszeczkę białego nalotu. Potem pomiędzy drugimi palcami, potem gdzieś na nodze już wiedzieli. Zbliża się dzień, kiedy trzeba zebrać, wziąć jedno ubranie kija, do worka włożyć trochę chleba i trzeba będzie zostawić dzieci, żonę i wszystko, bo pojawiał się trąd. Trąd z czasem sprawi, że odpadną uszy, palce, wargi, nos i człowiek powoli rozleci się i odejdzie w nicość. I odchodził trędowaty z domu, najczęściej do jakiejś doliny trędowatych albo do miejsca odosobnienia i tam, kończywszy swoje życie, zostawiał wszystko za sobą. Taki właśnie jest grzech. Pojawia się mały, rozkręca się, zabiera ci coraz więcej pewnego dnia. Stoisz nad grobem wszystkiego, co kiedyś było ważne. Taki jest. Żaden człowiek nie mówi, a mały rak, nie będę się przyjmował, jak pół nogi mi zgnije, zacznę się martwić. Nikt tak nie mówi. Dlatego Bóg ma wobec Kościoła pragnienie. Bóg chce, aby człowiek porzucił grzech, przestał w nim żyć i chce dzisiaj, zanim zakończy się to nauczanie, podać wam kilka z tysięcy powodów, dlaczego Bóg chce, byś grzech porzucił. Dlaczego Bóg chce, abyś nie został z tym, z czym dzisiaj tutaj przyszedłeś na to miejsce. To, co teraz mówię, będzie prawdą dla chrześcijan i prawdą dla niechrześcijan. Jest prawdą dla ateisty i wierzącego. Jest prawdą dla ciebie, jeśli nazywasz się katolikiem, prawosławnym. Może judaizm jest twoją religią? Może jesteś nawróconym, a może nienawróconym na chrześcijaństwo człowiekiem. Może mówisz o sobie, że jestem wierzący albo niewierzący. Chcę ci dziś powiedzieć prawdy dla chrześcijan i niechrześcijan, ponieważ grzech niszczy. Pierwsza prawda, jaką chcę się z wami podzielić, brzmi tak. Grzech nie przynosi satysfakcji. Grzech nie przynosi satysfakcji, nie przynosi jej wierzącym i nie przynosi jej niewierzącym. Ale jest przez chwilę przyjemny, to jest prawda. Wiecie, są rzeczy, które w świecie rozrywki, w świecie Hollywood, w świecie celebrities wyglądają jak coś niesamowitego. I istnieją narkotyki, po których ludzie czują się cudownie. Są środki, które sprawiają, że ktoś czuje się jak król świata. Ale grzech nie uprzedza się, nie uprzedza, jak się będziesz czuł, kiedy to przestanie działać. Pewna amerykańska reklama głosiła, facet siedział na koniu na tle pięknych skał z papieroskiem, a na dole pisało real satisfaction, prawdziwa satysfakcja. Naprawdę? Skoro prawdziwa satysfakcja, dlaczego w paczce jest 20? Skoro satysfakcja, to czemu nie starczy jeden? Trzeba sięgać po kolejny. A więc co jest tak naprawdę tutaj satysfakcją? Jedna parczka, karton, zgrzewka czy życie palacza? W którym miejscu jest ta satysfakcja? Ja wiem, że brzmię dla niektórych z was politycznie niepoprawnie, kiedy mówię, że grzech jest rozkoszny i jest piękny, ale taki jest, nie róbcie religijnych min, nie nabierzecie mnie. Grzech jest rozkoszny. Biblia mówi, że jest rozkoszny. I dlatego właśnie ludzie do niego idą, chociaż Bóg mówi, by nie szli, bo ich uprzedza, że to jest pułapka. Wiecie, nawet diabeł, gdyby, wiecie, diabeł objawiał siebie jako osobę, tak jakby ludzie go chcieli widzieć, taki idiota z widłami, z kopytami, z kociołkiem, to kto by się go bał? Jeden oddział marines zrobiłby z nim porządek, szybko. Ale on się objawia jako anioł światłości. Podobnie grzech jawi się jako rozkosz. Jeśli ktoś się nie zgadza, przeczytam wam fragment z Biblii. Znacie go, nie musicie go szukać. List do Hebrajczyków 11:25. O Mojżeszu jest napisane i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Tam pisze tak. Wiecie, Bóg to nie jest jakiś komunistyczny mówca, który próbuje ludzi kłamać. Bóg mówi, tak jest. Mojżesz miał okazję zażyć przemijającej rozkoszy grzechu. Miał okazję kąpać się w kozim mleku otoczony 40 żonami. Miał okazję zarządzać Egiptem. Miał okazję być kimś w oczach tego świata. Przemijająca rozkosz grzechu. Ale Biblia mówi, że gdzie indziej popatrzył. Zobaczył na zapłatę. Zapłatą za grzech jest, uświadomcie mnie dokładnie, śmierć. On popatrzał, tak, rozkosz. Ja wiem, że czasem niektórzy są tacy święci, że nie mogą uwierzyć, że ja mówię, bo nie, no grzech jest B. Pewnie, że jest B. Gdyby był B, to byś go nie robił. Wiesz, jest zapłata. I owoc, jaki przynosi, nie pozostawia satysfakcji. Wiecie, kiedy narkotyki przestaną działać, kiedy seksualna ekstaza przemija, człowiek zaczyna czuć, co naprawdę zrobił. Grzech pozostawia pustkę, uczucie nieczystości, rozczarowania, wstydu i takiego smutku. Dlatego prawdziwy grzesznik, taki prawdziwy grzesznik, jak spotyka Jezusa, to biegnie do Niego ile sił. I już mu wszystko jedno, co o Nim będą ludzie myśleć. On już wie, już Go nie nabiorą drugi raz. Wielu z Was poznaliście Jezusa, a jeśli nie wielu z Was, to ja jestem jednym z nich. Miałem tak dość już tego świata. Tak dość tego, w czym żyłem. Nawróciłem się, czy właściwie doszła do mnie Ewangelia po pewnym wieczorze, który spędziliśmy z kolegami na ogromnej libacji. Doszło do pobicia kobiety i mężczyzny na tym wieczorze, w co byłem zamieszany. Słuchajcie, ja się nie urodziłem, do mojego becika nie była przypięta pastor credential, ta pastorska legitymacja. Urodziłem się w zwykłym blokowisku. Tam wyrastałem. Moim Bogiem były chopery, jeśli wiecie, co jest ciężkie, czterosuwowe motocykle. Dwa zbudowałem sam. To była moja pasja. Potrafiłem, kiedy była zima i zawiane ulice i nie dało się na takim motorze jeździć, kupić sobie skrzynię piwa i zejść na całą noc do piwnicy i pijąc piwo i słuchając muzyki mogłem się patrzeć na mój motocykl. To mi starczało. Podniecały mnie jego koła, te cylindry, ten chrom, ten łańcuch, ten alternator, ludzie. To było moje życie, mój Bóg. Ale pewnego dnia, kiedy pewna impreza się rozkręciła za bardzo i doszło do złych rzeczy, miałem takiego moralnego kaca. Miałem takiego doła w swoim życiu. Byłem mężczyzną, który niedawno wrócił z wojska. Czułem, że nic się z moich marzeń życiowych nie spełnia. Nigdy nie przypuszczałem, że niespełna 20 lat później będę stał tutaj i będę pastorem. Ale tamtego dnia szedłem w moim bloku na dół po schodach, zapaliłem papierosa i przyszła mi myśl do głowy, żeby był jakiś Bóg. Jakikolwiek Bóg. Jakiś Jehowa, jakiś Budda, jakiś Krishna, cokolwiek, tylko żeby działało. Bo ja się nie znałem, wiecie, na tym. 2 miesiące wcześniej, przepraszam, kilka miesięcy wcześniej, to było więcej niż dwa, jakieś 8 miesięcy wcześniej, mało nie doszło do pobicia jednej z narkomanek na dworcu głównym w Bielsku-Białej. Rzuciłem się do tej dziewczyny z kolegami, ponieważ żebrała pieniądze, a myśmy byli ci faceci od motocykli, którzy nie ćpają. To nic, że się zalewają jak prosiaki, ale nie ćpają. Gdyby nie policja, nie wiem, jak ona by skończyła. 8, może więcej miesięcy później siedzi u mnie w domu. Wracam do domu, wypaliłem papieroska, tak pomyślałem, żeby Bóg istniał. Wracam do domu, ona siedzi na środku pokoju, a mama mi mówi, przy drzwiach już ktoś na ciebie czeka. Ja się na nią patrzę, mówię, co ty tu robisz u mnie w domu? Już wiesz, że ja cię nie lubię. Ona tak patrzy na mnie, mówi, Mirek, a mnie Bóg pokazał, że ty tak bardzo go potrzebujesz. Mówię, co? Tobie? A do ćpunów Bóg mówi? Ona mówi, nie jestem ćpunem. Jestem wolnym człowiekiem i już nigdy nie będę musiała brać. Ja tak na nią patrzę, mówię, jak nikt z tego nie wychodzi. Ona mi opowiedziała o tym, jak Jezus jej pomógł. Mówię, wiesz co? Chodź ze mną na imprezę. Ona powiedziała, impreza, bo jak mi powiedziała ewangelizacja, w życiu bym nie poszedł. Mówię, no na imprezę się mogę przejść. Ognisko będzie, towarzystwo będzie. Myślałem, nikt mnie tam nie zna. Przeżyję. Wiecie, tam Bóg rozpoczął ciężki oszał artyleryjski mojego życiorysu. Z wszystkich dział Pan Bóg wypalił w moim kierunku. Świadectwo po świadectwie nie pozostawało złudzeń, kim jestem. Młodzi ludzie wychodzili koło ogniska, dzielili się świadectwami, a potem śpiewali pieśni, takie jak wasze dzisiejsze pieśni. Opowiadali o Jezusie, a bomba po bombie spadała w moje zbudowane z tektury życie. Wieczorem nie było ze mnie już nic. żeby zapalić papierosa przy tych młodych ludziach, bałem się, byli tacy święci, że ja nie miałem czelności papierosów przy nich wyciągnąć. Wziąłem moją zmiętą paczkę klubowych i poszedłem w krzaki. Wypaliłem klubowego, wracam, wszyscy patrzą i tak wiedzieli, gdzie byłem. Wstyd i smród. Tyle ze mnie zostało. Wróciłem do domu i całą noc pomyślałem o tym Jezusie, o którym mi mówili. Myślałem o nim, bo ten cały poniedziałek, cały wtorek, a potem przyszła ta noc. 2:14 na starym czerwonym elektrycznym zegarku z elektroniki z Rosji. Zerwałem się, wiedziałem, że on jest w moim pokoju, wiedziałem, że jest blisko. Czułem, że albo dziś, albo już nigdy tego nie zrobię. Padłem na kolana, mówię: Panie, wszystko co mam, wiem, że nie chcesz. To czym jestem, nie podoba ci się, a to co posiadam, nienawidzisz. Nie umiałem się modlić, ale tak jak umiałem, powiedziałem mu: przyjdź i pozbieraj to co jest ze mnie. On przyszedł w moje życie. Nie wiem kiedy zasnąłem, ale obudziłem się, była 7 rano, miałem iść do pracy. Do pracy poszedłem jako nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie, wolno od przekleństw, papierosów i całego ciężaru. Wolny. Nareszcie mogłem rozpocząć nowe życie. Grzech nie przyniósł mi satysfakcji. Wiecie, grzech, każdy z was, kto jeździ do Polski, to wie, wiecie jak w Polsce wygląda kantor wymiany walut, prawda? Pisze kantora, pod dołem pisze dolar, tyle, złotu tam, korona szwedzka, tyle, rubel, tyle i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, grzech prowadzi taki sam kantor i zamienia radość w smutek. Przyjemności zamienia w związanie, wolność zamienia w lochy bez wyjścia, śmiech w kpiny, bogactwo w kamień na szyi, a marzenia zamienia w koszmary. To jest to, co daje, to, co przynosi i dlatego Bóg chce, abyśmy go porzucili. Druga rzecz, którą chcę wam powiedzieć, grzech prowadzi do kolejnego grzechu i to jeszcze gorszego grzechu niż ten poprzedni, bo duże trzeba przykryć większym, a większe jeszcze większym. To jest ten cichy głos, który chce, byś zaspokajał siebie i swoje potrzeby i wiedzie cię w pułapkę. Grzech ma na każdego pułapkę. Jak my u nas na wsi, ja mieszkam na wsi, takiej małej wsi, że nawet nazwy nie ma, tylko kolonia okrzów się nazywa, bo za mało domów, żeby wieś była. I myszy nam do domu się pchają z pola. Jesteśmy otoczeni polami pszenicy i kukurydzy, a za płotem zawsze w okno mojego biura byk się patrzy. Kocham moje miejsce, za nic bym nie wymienił na Chicago. Wiecie, kiedy przychodzi jesień, tam jest pięknie. W zimie zawiewa nasz śnieg. Jest cudownie. I kiedy myszy wchodzą do domu, to zauważyliśmy, że nie na wszystko myszy się chcą łapać. Na żywiecką się łapią najlepiej. Dlatego, że żywiecka kiełbasa pachnie najlepiej. Więc kupujemy trochę żywieckiej, kroimy w kostki, zakładamy na pułapki. I grzech wie, na co się łapiesz. Wiecie, grzech jest... Czy diabeł jest jak wędkarz, doświadczony w tym, na co złapać daną rybę? Nikt nie będzie na pomidory łapał szczupaka, bo nie weźmie. I grzech jest dostosowany, jest wykreowany pod ciebie. Zapowiada dobre. Wiecie, jak ryba, która płynie i pośród tysięcy rzeczy, za którymi trzeba łapać, jedna wisi i wcale nie ucieka. To jest jej ostatni obiad. Po tym obiedzie już nikt nie słyszy jej krzyku. Tak grzesznik czasami sięga w swojej samotności po coś, co wydaje się miłe, a potem już go nikt nie widzi, nie słyszy jego krzyku. Pewnego dnia zadzwonił do mnie mój przyjaciel. Poprosił, abym przyjechał. Trójka kochanych dzieci. Śliczna żona. Siedzimy w jego biurze. Człowiek, który się dorobił. Znawca, specjalista. Mądra głowa. Zaczyna płakać, łzy kapią na jego białą koszulę. Mówi: Mirek, musiałem komuś to powiedzieć. Jestem tak związany pornografią, że już nie mogę sobie poradzić. Kiedy ostatnio wchodziłem na strony pornograficzne, odkryłem, że już nawet zwykła pornografia mnie zaspokaja i byłem kuszony, aby wejść na tą stronę, gdzie jest pornografia ze zwierzętami. I wtedy zrozumiałem, że stoczyłem się i muszę z kimś porozmawiać. Zaczęliśmy długą, całonocną rozmowę. Okazało się, że jego grzech rozkręcił się od zwykłych takich aktów. Jeszcze raz powtarzam, grzech prowadzi do kolejnego i gorszego grzechu. akty zamieniły się w pornografię. I miałem przed sobą niewolnika, którego od nowa trwa do dzisiaj. Miłość pieniędzy na przykład sprawia, że nigdy nie mamy ich dość, a życie zmienia się pod ich kątem, prowadząc do większego przekleństwa i zmartwień. Ja wam powiem, to też jest od Boga, kiedy człowiek jest wolny, aby błogosławić, dawać, cieszyć się, tak jak Jezus błogosławił i dawał. Kaznodzieja 5:9 mówi, kto miłuje pieniądze, pieniędzmi się nie nasyci. Narkotyki nigdy nie zaspokoją narkomana. Zawsze chce się większego odjazdu, bo to nigdy nie jest jednorazowe. Pożądliwość nie będzie zaspokojona przez jedną cudzołożną myśl albo przez jedną cudzołożną noc. Duma nie zaspokoi się jedną pochwałą albo jednym ustępstwem, będzie żądać więcej. A oczy ludzkie, jak piszą przypowieści 27:20, nigdy się nie zaspokoją, nie nasycą. My mężczyźni o tym wiemy, prawda? Nie ma mężczyzn na sali. A ja wiem lepiej niż wy. Raz kukniemy, jeszcze raz się chce kuknąć. Ponieważ nigdy się oczy nie nasycą. Najpierw pożądliwość przychodzi raz w miesiącu, potem raz na tydzień, potem jakbyś hodował ognistą świnię, która idzie za tobą i pożera wszystko, co kochałeś. Bo słuchajcie, kim są dzisiejsi gwałciciele? Nie wiem, pedofile, rabusie, bandyci. Pracowałem wśród nich, spędziłem wiele lat wśród nich. I widziałem, to byli zwykli ludzie. Mieli zdjęcia z dzieciństwa. Mieli niektórzy stare zdjęcia z mamą, z tatą. Mieli wspomnienia, mieli kiedyś zabawki, byli kiedyś chłopcami, kiedyś złapali pierwszą żabę. Dziś siedzieli w więzieniu. To nie był plan dla jej życia. To nie jest Boży plan dla twojego życia, abyś żył tak, jak żyjesz teraz. Nie musisz tak żyć. Jeśli dziś jesteś niewolnikiem, nie musisz tak żyć. Możesz wybiec z tym w wolności dzisiaj bez tego, a z tym zanieść to do Jezusa. Taki jest grzech. Jeśli pozostanie nierozpoznany, nienazwany, niewyznany, rozwinie się. Kolejna prawda Boża, którą chcę wam powiedzieć. Grzech rani grzesznika, rani jego rodzinę i rani jego przyjaciół. Wiecie o tym? Bo co czyni człowiek, który kłamie swoją żonę, swoje dzieci, swoich rodziców? Otwiera drogę, drzwi do kolejnych kłamstw, kolejnych grzechów i uczyni wszystko, aby zasłonić i zaspokoić te pierwsze rzeczy. Znam te tłumaczenia, które mówią, o, muszę z tym coś zrobić. Z tym nic nie możesz zrobić. Musisz pokutować i wyznać to Bogu. Nic więcej z tym się zrobić nie da. Są wręcz rzeczy w naszym życiu, które muszą zostać wyrwane, wykorzenione, bo już nie tylko ciebie zaczynają ranić. Grzech porani twoją ukochaną żonę i uczyni ci wroga z twojego małżonka. Porani dzieci, które przecież kochasz, a nie chcesz tego. Porani mamę i tatę, którzy cię kochali. Zniszczy wszystko, po co Bóg cię ma na tym świecie. Mam przyjaciela. Chronicznego alkoholika kiedyś. Pił tak, że w jego domu już nic nie było. Sprzedawał nawet tapety na makulaturę zdarte ze ściany, byle mieć na wino. Wszystko. Sprzedałby i okradłby każdego. Kiedy go zapytałem, mówię, jak to było, że ty mogłeś doświadczyć nawrócenia? Co było największą siłą? On mówi, moja żona zaszywała pieniądze w swoim płaszczu. Chowała je pod poduszkę. Spała z woreczkiem na brzuchu przywiązanym do siebie, żebym nie mógł ukraść pieniędzy. I biedna ciłała na to, żeby kupić chleb. Zbierała, ciłała na to, żeby kupić jakieś inne rzeczy. Po prostu chowała pieniądze, żeby jakoś przeżyć. A moja córka miała skarbonkę, o której wiedziałem, z której kradłem systematycznie na wino, na denaturat, na cokolwiek do picia. Kto w tym był, to wie, co to za ciąg. I mówi, pewnego dnia odkryłem, że nawet skarbonka mojej córki znikła. Dziecko zaczęło spać ze skarbonką pod poduszką, bo odkryło, że tata jest złodziejem. I mówi, zakradłem się w nocy, wziąłem nóż i po nożu chciałem wysunąć parę monet z tej świnki. Bo musiałem się napić. I kiedy wyciągnąłem skarbonkę i wsunąłem w nią nóż, żeby wysunąć pieniądze, moje dziecko się obudziło, jeszcze nie zdążyła dobrze zasnąć. I tak przez zaspane oczy spojrzała na mnie i mówi, tatuś, co robisz? Mówi, te słowo tatuś uderzyło mnie, jakby ktoś we mnie strzelił bombę. Zbiegłem na dół, usiadłem w piaskownicy na podwórku i rozpłakałem się. Zrozumiałem, ja już nie jestem tatusiem. Już nie zasługuję nawet na nazwę tatuś. Jestem domowym złodziejem, sępem i hieną zjadającą własną rodzinę. Oto czym jestem. I chciałem popełnić samobójstwo mój. Nie byłem już tatusiem. I wtedy spotkał wierzących ludzi, którzy powiedzieli mu o Jezusie. I Jezus zmienił jego życie. Ale to był ten moment, kiedy zdał sobie sprawę, że rani nie tylko już siebie, ale niszczy jego grzech innych. A przecież tak nie było na początku. To nie było z jego zamiarem, kiedy się wszystko zaczynało. Wiecie, wpuszczając do naszego życia grzech, nie my już będziemy decydować. Jeśli do twojego domu wpuścisz nocą zbira z łomem, z pistoletem w czarnej kominiarce i wpuścisz go, otworzysz mu drzwi, to uwierz mi, już nie ty będziesz decydował, co będzie się działo dalej. Jeśli wpuścisz grzech, nie ty będziesz decydował, co się będzie działo dalej, ale on będzie decydował, a ty będziesz miał coraz mniej do powiedzenia. Grzech rani, wybucha jak znaleziony niewypał w rękach dziecka. Kiedy grzech dojrzeje, nie pyta cię o zdanie. Kolejny powód. Grzech ma wieczne konsekwencje. Wierzycie w to? Wieczne konsekwencje. Wybierając grzech lub nie, cała twoja wieczność się zmienia. Gdybyś mógł zajrzeć przez zasłonę przyszłości, wszystko się zmienia, gdy decydujesz. Jeśli nie pozwolimy dzisiaj, aby Bóg w swojej mocy rozprawił się z grzechem w naszym życiu, doświadczysz konsekwencji tego tutaj i w przyszłości. Doświadczysz wstydu, bólu i hańby, który przeniesie się jak trąd na twoją rodzinę i twoje dzieci. Grzech oddziela od Boga, ale Bóg nie porzuca grzesznika. Pokuta może zmienić wszystko. Wiecie, dobra nowina Ewangelia brzmi, że gdy wyznajemy nasze grzechy Bogu, wiecie, Bóg są zapomniane, Bóg z obrzydzeniem odrzuca je jak wschód od zachodu słońca i z radością chce być z nami. On mówi, gdy to wyznacie, odrzucę. Będą tak daleko jak wschód i zachód. Będą na głębinach gdzieś wyrzucone. Są zapomniane. Grzech. Trwać w nim? Czy dziś wrócisz do domu i znów to będziesz robił? Ty wiesz co. Czy dziś wrócisz do domu i znów taki będziesz jak byłeś? Za każdym razem. Wieczne konsekwencje. Pamiętaj, wiecie, to jest największy cud twojego i mojego życia, że możemy oglądać, jak w mocy Bożej człowiek się może wyzwalać z tego, z czego przecież wyzwolić, jak gdyby się nie da. Amen. Jaka to cudowna rzecz, gdy przychodzi taka wolność. Mam przyjaciół. Kiedyś ich było 6. Zostało już mało. Chyba 2. Starzy ludzie. Wychowali się na wsi. Opowiedzieli mi historię. Kiedy byli małymi dziećmi, w domu wieczorami wracał tata. Straszliwie bił, poniewierał mamę, jeśli nie zdążyła uciec. Kiedy wracał pijany, uciekali i latem spali w stogach siana, w lesie, w zbożu w stodole, a w zimie sąsiedzi dawali im schronienie, pozwalali przespać się w kuchni przy piecu, bo wiedzieli, że nie mają dokąd uciec, bo znowu wrócił ich ojciec i będzie bił, i bił, i bił, i krzyczał. Ich mama chodziła z podbitym okiem i ścinakami na ramionach, ukrywała je jak mogła i nie było końca tragedii. Czasem ojciec przychodził wcześniej i nie mógł nawet po wąskim mostku przez rzekę przejść do domu. Wywracał się i leżał koło mostu, aż któryś z sąsiadów przynosił go do domu. Kiedy się budził, zaczynało się piekło. Często dzieci ani mamy już nie było w domu, zdążyli uciec. Pewnego dnia, pewnym popołudniem, ojciec znowu wrócił do domu. I ta siostra powiada, wiesz, tamtego dnia, kiedy tata przyszedł do domu, czuliśmy, że coś jest inaczej, ponieważ z mostku nie wpadł do rzeki, z tej deski, która była przez strumyk. Nie zataczał się, nie klnął, nie krzyczał. Zamknął za sobą furtkę, wszedł do kuchni. Słyszeliśmy, jak odsunął krzesło, usiadł w kuchni, a myśmy byli gotowi przez drzwi i okna, którędy tylko się da uciekać. Ale nie było jakby tego znaku do ucieczki. Ojciec nie klął i nie krzyczał. I nagle rozległ się jego głos. Zaczął po imieniu wołać dzieci i zawołał swoją żonę. No mówi, wchodzimy do kuchni, a tata siedzi. Usta mu się trzęsą, a z oczu płyną ogromne łzy. Nie wiedzieliśmy, co się stało. Podchodzimy i najmniejsza z naszych sióstr pyta: tatuś, co się stało? A on mówi: dzisiaj we wsi przyjąłem Pana Jezusa Chrystusa. Już nie zobaczycie alkoholu w tym domu. Już nie usłyszycie przekleństw w tym domu. Chcę was przeprosić za całe moje życie, jakie musieliście ze mną znosić. W tamtym domu powstał zbór, a cała szóstka służyła Jezusowi. Dwóch ich jeszcze zostało, są już starzy. Ale jest to dla mnie przykład, że są wieczne konsekwencje twojej decyzji. Twój dom nie musi być taki, jak jest dzisiaj. W twoim domu nie musi być to, co jest dzisiaj. Twój dom może stać się jak kwiat na środku Chicago. Twój dom może się stać jak dobra woń tam, gdzie mieszkasz. Twój dom może się stać miejscem, z którego wyjdzie coś, o czym ten świat nie ma pojęcia. A ty dzisiaj wiesz, bo Jezus jest dzisiaj blisko. Ja wierzę, że Pan Jezus jest teraz na tej sali. Amen, wierzycie? Wierzę, że Jezus teraz patrzy na twoje serce. Nie musisz wracać taki, jak przyszedłeś. Nie musisz wracać taki, jak przyszedłeś. Kolejną ważną rzecz, którą chcę wam powiedzieć. Grzech w naszym życiu znieważa krew Jezusa Chrystusa. Powiem wam inaczej, o czym myślę teraz. Wyobraźcie sobie człowieka, który zostaje przyłapany na przestępstwie gospodarczym. Dostaje karę 500 tysięcy dolarów albo ileś tam lat więzienia. Z tego, co się dowiedziałem w Ameryce, tak jak w Polsce, odsiaduje się pieniądze, jeśli się ich nie płaci. Kiedy z płaczem przyjmuje do wiadomości, że resztę jego życia upłynie w więzieniu, na salę wchodzą jego rodzice i mówią: sprzedaliśmy rentę, ubezpieczenie, samochód i dom. Tu są pieniądze. Wychodzi na wolność. 2 tygodnie później dowiadujecie się, że znowu zrobił to samo. Jak nazwiecie takiego człowieka? Albowiem tak Bóg umiłował świat, że zapłacił za ciebie. Że dał Syna swojego jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg tak ciebie umiłował, że cena została zapłacona. Nie mów, że to, co dzisiaj cię zniewala, jest nie do przejścia. Jest moc Boża i jest dzisiaj Duch Święty na tym miejscu i jest możliwość, żeby dzisiaj zostało złamane jarzmo. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Oto waluta Boża, która została wyłożona, zapłacona za ciebie. Kolejna prawda, dlaczego Bóg chce, bym porzucił grzech. Grzech okrada nas z czasu. Wiecie, czas stracony jest nie do odzyskania. Czas, którego nie dasz dzieciom dzisiaj, nie dasz im za 20 lat. Ja wiem coś, co mówię, wiecie, jestem ewangelistą, pastorem, podróżuję. Mam żelazną zasadę. Zawsze, kiedy wracam z dużej trasy, wyłączam mój telefon, wynajmuję jakiś domek kampingowy, jakiś pokój w hotelu gdzieś w Polsce, zabieram całą ferajnę do samochodu i nie ma nas dla nikogo. Jestem tata i są dzieci i jest moja żona i koniec. Dbamy o to, ponieważ wiemy, w co inwestujemy. Nie chcemy tego zaniedbywać. Czas jest nie do odzyskania. Jeśli coś ukradłeś, możesz pokutować i oddać. Jeśli zniszczyłeś relacje, możesz podejść i przeprosić i to naprawić, ale stracony czas jest nie do odzyskania. On mija. Wiecie, pamiętam jak, będąc jeszcze takim bardzo młodym, niedoświadczonym pastorem, którym chyba jestem do dziś, ale ciut więcej już wiem teraz. Miałem wrócić zaraz po nabożeństwie do domu. Były urodziny Daniela. Obchodził nasz mam 4 dzieci. Wtedy mieliśmy Danielka, obchodził 3-latka i malutką Alicję. I miałem wrócić, ale po nabożeństwie jeszcze z tym porozmawiać, jeszcze to, jeszcze tamten, jeszcze czy pastorze to, pastorze siam, to tamto. I wróciłem po 22, o po 10 wieczorem do domu. Zobaczyłem obraz, którego już nigdy nie zapomnę. Zobaczyłem małego chłopca w białej koszuli, w krawatce, śpiącego na krześle przy stoliku. Moja żona spojrzała na mnie z bólem w oczach. Mówi: wiesz, jak on czekał? Nie pozwolił nawet tortu dotknąć. Kiedy przyszła 8, stał przy oknie i wiedział, że o 8 będziesz, bo tak powiedziałeś. Już nigdy nie wrócą 3 urodziny mojego syna. Wiecie o tym? To, co raz człowiek straci, to, co raz stracisz, już nie da się kupić. Na drugi dzień wziąłem go za rękę i spędziłem z nim cały dzień. Jak mówię, Bóg przywraca to, co zjadła szarańca, ale to, co stracone, to stracone. Zjedliśmy razem tort i podjęliśmy decyzję, że moja rodzina będzie najważniejsza, a potem reszta. Czasami ludzie mówią, że najważniejsza jest służba, rodzina, znaczy Bóg, służba i rodzina, to jest herezja. Najważniejszy jest Bóg, rodzina i służba. Czy kiedyś jeden człowiek się ze mną spierał, mówi, nieprawda, Bóg jest ważny, potem jest służba, bracie, ty musisz pamiętać, że jesteś sługą Bożą, a potem rodzina. Ja mu mówię, pastorze, ja ci udowodnię w 3 sekundy, że nawet nie wiesz o tym, że nie masz racji. No udowodnij. Ja mu mówię, jak się jutro rozwiodę, zaprosisz mnie jeszcze na wykłady? Mówi, no nie. Ja mówię, czemu? Przecież to nie jest takie ważne. Już mówi nie. Ja widzę, że sam zobacz, automatycznie mówisz, że to, jakim jestem mężem i ojcem, ma wpływ na to, że tu stoję za kazalnicą. Oczywiście to nie był wasz pastor, żeby sugestii jakiejś nie było. On o tym wie. To młodziaki te po szkołach nie wiedzą, wiecie. Czas zużyty na grzech jest zmarnowany. Czas zmarnowany jest nie do odzyskania. Czas, którym nie dotrzymaliśmy obietnic i nie chodziliśmy z Bogiem, jest zmarnowany. A potem, wiecie, jeszcze gorzej. Ja miałem człowieka, który upadł w grzech w moim zborze. Ale był utalentowany. I zacząłem go prosić, żeby przywrócić go do służby. I wiecie, Bóg mu wybaczył, ludzie mu wybaczyli, wszyscy mu wybaczyli. On mówi, nie, ja nie. Po tym, co ja zrobiłem, mówi, bracie, ja się nie nadaję na środek. Ja mówię, widzisz, jak grzech ci zabrał wszystko, co mogłeś mieć? Wszyscy ci już wybaczyliśmy, łącznie z Panem Bogiem, a ty dalej nie możesz służyć, ponieważ tyle czasu ci zabrał ten grzech, że nie możesz się pozbierać. Chociaż już nikt nie pamięta nawet, a nowi zbrodnicy nie wiedzą, o co chodziło. Grzech pozbawia nas Bożego pomazania. Wiecie, o tym to jest kolejna prawda. Grzech pozbawia nas Bożego pomazania. To dotyczy tak liderów Kościoła, jak i rodziców, i pracowników, oraz każdego chrześcijanina. Wiecie, pomazanie jest klejnotem chrześcijańskiej rodziny. Ja nie należę do jakichś tam radykałów. Gdybyście się ze mną przyjaźnili, znaleźlibyście wiele wad w moim życiu. Ale staram się ostrożnie robić tylko to, co wiem, że jest dopuszczalne, że nie sprawi, że Pan Jezus będzie musiał ze smutkiem odejść z mego życia. Że Go sam z Niego chcę wyrzucić. Pewnego dnia w Estonii, daleko od domu, w straszliwą zimę, nasz maleńki syn zachorował. Zbliżała się noc, moja żona była zmęczona jego chorobą. Trzymałem go na rękach i po straszliwej zawiei śnieżnej przyszła taka cisza, jak przychodzi po zawiejach. Było widać wszystkie gwiazdy i wszystko było zasypane śniegiem. Przepiękny widok mieliśmy z okna. Stałem z dzieckiem, które oddychało, jakby było takim miechem kowalskim. I cisza. Ja myślę, kiedy ostatni oddech wydasz? Co się dzieje? Wziąłem go na ręce. Stanąłem przed balkonem. Dziecko było tak gorące, jakby go ktoś z piekarnika wyciągnął. Maleńki chłopczyk. Ja mówię, Boże, jesteśmy 1000 kilometrów od domu, od Polski. Jesteśmy tu, bo Ty nas tutaj chciałeś. Ja mam jedno marzenie. Ty mi nie zabieraj tego małego skarbu. Zostaw mi go. Ja będę o tym opowiadał wszystkim, jak mi go zostawisz. Ja będę cieszył się Tobą, jak mi go zostawisz, ale przyjdź i zostaw tego chłopca w naszym domu. Nie pozwól, żeby odszedł, bo to jest nasza radość. Mieszkaliśmy w samochodach. Moja żona nie miała ciepłej, bieżącej wody. Myła dziecko w termosie z ciepłą wodą. Miała termos. Tak go myła i przebierała. Nasz bus był naszym domem, naszą kaplicą, naszym życiem. I tam w tym wynajętym mieszkaniu, tak daleko od domu, bez ubezpieczeń, lekarzy, ale nie bez nadziei, powierzyłem go Bogu i patrzyłem, jak Abraham patrzy na gwiazdy. Położyłem się spać zmęczony, bo nie wydarzył się cud. Ja myślałem, że Bóg go uzdrowi, ale nie stało się nic. Kiedy się rano obudziłem, był wczesny świt, a obudził nas potężny wrzask. Moja żona się zerwała i ja stoimy koło łóżka, patrzą wielkie, okrągłe gały, zdrowego dzidziusia, głodnego jak smok, który nawet nie wiedział o tym, że był chory. Jedna myśl przeszła przez me serce. Dziękuję Ci, że tu byłeś. Dziękuję Ci, że moja rodzina ma dość łaski w Twoich oczach, aby Ciebie doświadczać. Coś Ci powiem, nie rezygnuj z tego, żeby Jezus był blisko Twojego domu. Amen. Nie trać pomazania. Nie wracaj już tam, gdzie wiesz, że dziś wrócisz. Nie wchodź już na te strony w internecie, na których byłeś ostatnio. Nie, nie mówisz tego Twojej żonie. Nie mówisz tego Twojemu mężowi. Wybacz w końcu temu, komu powinieneś wybaczyć. Czy możesz wybaczyć? Czy możesz przestać? Jeśli nie masz siły, dzisiaj ten, który ma siłę, jest na tym miejscu, czuję go. Jest i może Ci pomóc. Inaczej grzech pozbawi Cię pomazania. Nie będziesz mógł przynieść. Grzech stawia nas po stronie diabła. To jest kolejna prawda. Wiecie, to trwa prawdziwa wojna. Czasem diabeł się śmieje, ponieważ ludzie pracują po jego stronie. Gdzieś trwa pogrzeb, bo pijany kierowca potrącił dziecko. Gdzieś płacze emerytka, taka jak widziałem, bo jakiś kieszonkowiec z tramwaju ukradł jej portfel z rentą. Gdzieś mała dziewczynka płacze, bo wujek pedofil miał troszeczkę przyjemności. Gdzieś mały chłopiec usłyszał naukę ulicy, bo tata nie był tata, nie miał czasu, był w barze. Gdzieś jest zbór coraz słabszy, ponieważ zbrodnicy nie przejmują się wcale tym, co jest głoszone. Oznacza to, że przyłączamy się do reszty tłumu. Jeśli nie jesteśmy z Bogiem, a zaczynamy czynić rzeczy, które rujnują i krzywdzą ten świat, to z kim my jesteśmy? Pomyślmy. Po czyjej stronie stajemy? Kto przychodzi niszczyć, rujnować, zabijać? Grzech stawia Cię po złej stronie. Chcę, żebyś wiedział, Bóg ma wolę, swoją świętą wolę dla Twojego życia. Wierzysz w to? Mój przyjaciel, do którego systematycznie jeżdżę do Teksasu. Mamy tam nasz zbór siostrzany. Od 96 roku współpracujemy ze zborem w Teksasie. Ciekawa sytuacja u nich była. Mieli w zborze lekarza, który był okulistą i klinikę swoją otworzył, zaczął bardzo dobrze zarabiać. Pojawiły się naprawdę porządne pieniądze, klinika się rozrastała i pewnego dnia stwierdził, że ma już tyle pieniędzy, że chce kupić dom w zupełnie innym miejscu miasta, w takiej dzielnicy, gdzie mogły jachty wpływać, wiecie, gdzie był taki port mały, piękny dom na takim półwyspie dla elity. Znacie lepiej niż ja takie dzielnice. Ale jakoś tak nie przejmował się tym, że stamtąd już nie będzie mógł chodzić do zboru, że nie będzie kościoła, że nie będzie służby, którą prowadził wśród dzieci. Wiecie, pewnego dnia jak zwykle przyjmował pacjentów i nagle wpada jedna z pielęgniarek i mówi: doktorze, trzeba, żeby pan zszedł na dół albo przyjął. Siedzi facet w poczekalni, pokazuje ludziom język, głośno mu się odbija, jest cały na czarno ubrany, ma kolczyki w nosie, na języku, w oczach i cały wytatuowany i straszy ludzi. Mam wezwać policję, czy co mam robić? On mówi: daj go tu do mnie. On wszedł, uśmiechać się zaczął, mówi: mam do ciebie wiadomość. On do niego mówi: proszę siadać. Facet siadł, wiecie, i tak bębnić zaczął palcami po stole. I on tak nie wiedział, co mówić, patrzy, on miał takie pierścionki z trupimi czaszkami, jakieś sygnety na palcach, na każdym. On mówi: jakie pan ma pierścionki? On tak przerwał i mówi: ten mam, jak oddałem życie szatanowi, ten mam z orgii w Kalifornii. I mu zaczął wymieniać, skąd ma te pierścienie. A ten nie wiedział, co ma robić, to przysunął tą aparaturę do badania oka, wiecie. A ten to odsunął, mówi: ja dobrze widzę, nie przyszedłem do lekarza. Przyszedłem do ciebie, mam dla ciebie wizję. Chodzi o twoje dwie córki. Ten się wystraszył, że chyba okup będzie chciał, albo może coś się stało. On mówi: chodzi o twoje dwie córki, chodzi o twoją żonę i ciebie. Wyprowadzaj się do tego domu. Mam dla ciebie wróżbę. Nareszcie będziesz człowiekiem, który nie będzie mógł wydać pieniędzy, które będzie zarabiał. Będziesz miał wszystko. To ci chciałem powiedzieć. To jest wróżba dla ciebie. I poszedł sobie. Wiecie, tamten zamknął gabinet tamtego dnia, runął na kolana za biurkiem i się rozpłakał przed Bogiem. Zrozumiał prawdę, którą my wierzący nie rozumiemy, że Bóg ma swoją wolę dla twojego życia, ale jest ktoś jeszcze, kto ma swoją wolę dla twojego życia. Po czyjej drodze chcesz chodzić? Dokąd dzisiaj chcesz iść? Bóg ma swoją wolę. Zrozum, jesteś powołany do Bożego dzieła, tu w Chicago albo skądkolwiek pochodzisz. Nie jesteś przypadkiem. Nie jesteś kimś, kogo Bóg nie mógłby użyć. Kiedy mówisz: ja się nie nadaję, jestem niezdarą, popełniasz bałwochwalstwo, znowu na siebie kierujesz reflektory. Powiedz: Bóg może użyć kogoś takiego jak ja. Zobaczcie, ja stoję przed wami. Kiedy się nawróciłem, byłem człowiekiem, który nawet dobrze szkoły nie mógł skończyć. Byłem człowiekiem, który naprawdę miał się czego wstydzić. Stoję przed wami, może jestem prostym człowiekiem, jestem prostym człowiekiem, ale coś wam powiem, naprawdę Jezus zmienił moje życie. Jezus zmienił moje życie. Kolejna prawda, grzech czyni Bożego przeciwnika z człowieka. Bo jeśli nie jesteś w tym dziele Bożym, ale czynisz przeciwko Niemu wszystko to, kimże jesteś. I kończąc powoli, chcę powiedzieć tak. Ostatnia bardzo ważna prawda. Posłuchajcie mnie, bo na tym powoli będę kończył. Grzech zawsze odnajdzie grzesznika. Słyszycie mnie, bracia, siostry, przyjaciele, goście, wędrowcy? Grzech zawsze odnajdzie grzesznika. Prawda o grzechu jest taka, że albo grzech zdradzi ciebie, albo ty zdradzisz grzech. Albo ty go wyznasz, albo on ciebie wyzna przed ludźmi w najmniej odpowiednim momencie. Albo ty go porzucisz, albo on tobą zacznie rzucać. Twój wybór. Żyję już dość długo, aby to widzieć, że albo ludzie rzucali grzech, albo grzech rzucał ludźmi. I hańbę i wstyd czynił im przed wszystkimi. Wcześniej albo później coś się zdarzy, co wyciągnie wszystko na światło. Dobra nowina brzmi, możesz dzisiaj przyjść w pokucie. Możesz, kiedy się będziemy za chwilę modlić, możesz po prostu przyjść przed Boże oblicze i wyznać przed Bogiem. Jeżeli potrzebujesz rozmowy, jest pastor, jest zbór, jest duszpasterz. Jeśli jesteś z tego czy z innego zboru, jest ktoś, z kim możesz porozmawiać i się pomodlić. Ktoś, kto może cię kontrolować, komu możesz powiedzieć, nie zasłużyłem na wolność w moim życiu. Naprawdę jest odpowiedź u Boga na to, co cię męczy i Bóg zna wyjście z tego. Niebo i piekło i tak będą pełne grzeszników. W jednym i w drugim miejscu będą grzesznicy, w jednym obmyci krwią Chrystusa, w drugim ci, którzy odrzucili. I musimy, wiecie, zobaczyć nasze życie tak, jak widzi je Bóg. Oto, co chciałem wam powiedzieć. Może powtórzę. Grzech nie przynosi satysfakcji. Grzech prowadzi do większego grzechu. Grzech rani grzesznika, jego rodzinę i przyjaciół. Ma wieczne konsekwencje. Znieważa krew Jezusa. Okradnie z czasu, pozbawi nas pomazania. Pozbawi, postawi po stronie szatana. Postawi przeciw Bogu. I twój grzech cię znajdzie. Albo go ty rzucisz, albo on rzuci tobą. Z tym będę chciał was zostawić. Powiem wam coś ciekawego. Gdybyście wzięli Słowo Boże, oryginał Słowa Bożego, to jest takie moje wielkie duchowe odkrycie, to gdybyście czytali Słowo Boże w oryginale, to ono się zaczyna takimi słowami. Bereshit bara Elohim. Na początku Bóg stworzył. I jest tam taka ciekawa rzecz, posłuchajcie mnie. Jest taki czasownik hebrajski bara. Ten czasownik, desygnatem tego czasownika może być tylko Bóg. Inaczej tylko do Boga się odnosi bara. Stwarzanie bara oznacza takie stwarzanie, o jakim Augustyn mówił ex nihilo, czyli z niczego. Kobieta, żeby ugotować zupę w domu dla męża, musi co? Kupić marchewkę, pietruszkę i tak dalej. Facet, żeby zbudować motocykl albo samochód, potrzebuje kupić części. Stolarz, żeby zrobić stół albo altanę, potrzebuje kupić drzewa, żeby coś tworzyć. Bóg tworzy i hebrajskie słowo nazywa to słowem bara, z niczego. Bóg po prostu tworzy, nie potrzebując żadnych materiałów. On tworzy. Bereshit bara Elohim. Na początku Elohim stworzył wszystko. Dużo, dużo, dużo później, wiele lat później, pewien człowiek straszliwie zgrzeszył. Może dzisiaj ciebie męczy taki grzech. We łzach pokuty poszedł przed Boże oblicze i gorzkimi łzami przed Bogiem się rozpłakał. I zaczął się modlić takimi słowami. Stwórz serce czyste we mnie, Boże mój. I gdybyście czytali to po hebrajsku, znowu tam jest słowo bara. Czyli tylko Bóg może to stworzyć. On nie mówił, Panie Boże, ja teraz to już zmienię swoje serce. Co ty możesz zmienić? Biedaki kochane, co my możemy zmienić? Co my możemy naprawić? Co my możemy oddać? W jaki sposób zapłacisz za ludzkie łzy? W jaki sposób możesz zapłacić za to, co minęło? Stwórz we mnie serce czyste, mój Boże. Stwórz je, bo tylko Ty je możesz zrobić. To Ty masz tą możliwość. I tak właśnie król Dawid płakał przed Bożym obliczem. Stwórz we mnie serce czyste, bo to tylko Ty dajesz. Ja tego nie zrobię już. Jeżeli jesteś takim zrezygnowanym człowiekiem dzisiaj, to dla Ciebie czas. A może jesteś tu i właściwie Twoje życie jest w porządku, rozwijasz się w Panu, ale aż ból Ci ściska serce, bo Twój syn, bo Twoja córka, bo mąż jest tak daleko od Boga. Jeżeli jesteś dziś grzesznikiem, albo masz na sercu grzesznika, o którego chcesz się pomodlić, bez marnowania czasu, chodźcie tu do przodu, pomodlimy się razem. Przyjdź tutaj. Zostaw, nikt nie dlatego chce, żebyś przyszedł do przodu, żeby wszyscy widzieli, ale abyśmy tak w modlitwie razem pokazali ludziom, mam potrzebę. Bóg wie jaką, może to jest Twój grzech, może cudzy grzech, może kogoś z Twojej rodziny, ale chodźcie tutaj. Chcę Was poprowadzić w wspaniałej, starej, żydowskiej modlitwie, która wiele, wiele zmienia. W Biblii mamy wspaniałą, starą modlitwę, którą wielu Żydów modliło się, kiedy pokutowali. Którą modlił się wielki król, mąż według serca Bożego. I wiecie, wiem, że tylu, ilu was dzisiaj tu stoi, tyle jest problemów. Jednym z grzeszników, którzy dziś wychodzą do przodu, jestem ja sam. Ciągle muszę wyznawać Bogu, że ciągle nie kocham Go tak, jak On by chciał być kochany. Ciągle Go zawodzę. Chcę, żebyście wiedzieli, nie stoję tu na środku jako ktoś, kto tutaj już zjadł rozumy i teraz wam powie, co robić. Nie. Dzisiaj razem z wami chcę skłonić głowę. Razem tu stoimy. Wszyscy potrzebujemy Jego łaski. Amen. Każdy z nas popełnia codziennie dość, żeby na samo dno piekła trafić. Każdy z nas doświadcza codziennie dość, żeby wiedzieć, Jezus jest dzisiaj z nami tu. Jezus jest pośród nas. Dlatego mam do was prośbę. Czy możecie razem ze mną pomodlić się tą starą modlitwą i powtórzyć po mnie? Jeśli czujesz to, jeśli chcesz szczerym sercem sam swoimi słowami się modlić, rób to. Pan to szanuje, ja to szanuję i wszyscy to uszanujemy. Jeżeli chcesz dzisiaj swoje serce wylać słowami starego, dobrego króla, słowami, które Duch Święty dał do tej księgi, to powtórz za mną. Boże, zmiłuj się nade mną swojej łaskawości. Odpuść moje winy w swoim wielkim miłosierdziu. Obmyj mnie całkowicie z mojej winy i oczyść mnie z mojego grzechu, bo znam swoje winy i ciągle pamiętam o swoim grzechu. Zgrzeszyłem przeciw Tobie samemu i na Twoich oczach zło czyniłem. Bądź sprawiedliwy w swoim wyroku i prawy w swoim sądzie. Oto zrodziłem się obciążony winą. Moja matka w grzechu mnie poczęła. Ty oto kochasz ukrytą prawdę. Pozwól mi poznać nieznaną mądrość. Pokrop mnie hizopem, a będę czysty. Oczyść mnie, a stanę się bielszy od śniegu. Pozwól mi usłyszeć radość i wesele. Niech się ucieszą kości, które zgruchotałeś. Nie zwracaj już uwagi na moje grzechy i przebacz wszystkie moje przewinienia. Boże, stwórz we mnie czyste serce. I ducha prawego we mnie odnów. Nie odtrącaj mnie od swojego oblicza. Nie odbieraj mi swojego świętego ducha. Przywróć mi radość Twojego zbawienia. Niech wstąpi we mnie duch ochoczy. Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie dzisiaj wszyscy razem na tym miejscu. Panie, potrzebujemy Twojej łaski, potrzebujemy Ciebie. Panie, proszę, aby dzisiaj mężczyźni, kobiety, wierzący i niewierzący na tym miejscu podjęli decyzję, że już nie będzie tak, jak było wcześniej. Że Ciebie potrzebujemy. Ty przyjdź dzisiaj. Przyjdź, Duchu Święty, jak ogień. Przemień nasze myśli, przemień nasze serca. Ratuj, Panie, małżeństwa, rodziny. Ratuj nasze własne dzieci przed naszymi zaniedbaniami i grzechami. Ratuj, Panie, nasze żony, naszych mężów, nas samych, tylko Ty. O, stwórz we mnie serce czyste, Boże mój. Proszę Ciebie, uczyń cud w tym zborze, w naszym życiu. Uczyń cud, Panie, w życiu tych, którzy dziś nawet nie mogą uwierzyć, że dałoby się wygrać tym złem. Ale Ty jesteś Bogiem, który niesie przebaczenie i łaskę, aby się Ciebie bano, aby każde kolano się zginało. I dziś wyznajemy, Jezus jest Panem. I chwała niech będzie Jemu. Amen.
Kochani, wróćcie na swoje miejsca na chwilę. Dziękujemy naszemu bratu, gościowi, pastorowi Kucowi za słowo, które przekazał. A staramy się nie wykorzystywać waszej i nie nadużywać waszej cierpliwości i trochę przedłużyliśmy nabożeństwo, ale jak pastor dzisiaj mówił, że pewnych rzeczy nie da się odzyskać, ale można je chociaż w połowie uratować, to miałem zapisane, że przed kazaniem, bracie, tak długo stałeś, usiądź sobie.